Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9NR3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Anxious.
Using the brain to understand and treat fear and anxiety, autorstwa neurologa Josefa Ledoux, jest popularną naukową, lecz wymagającą analizą lęku, strachu i zaburzeń lękowych.
Autor, badacz związany z Uniwersytetem Nowojorskim, porządkuje wiedzę z neurobiologii, psychologii, psychiatrii oraz filozofii umysłu. Jej główny cel nie polega na przekazaniu prostych technik samopomocy. Ledoux proponuje przede wszystkim zmianę języka i modelu myślenia o tym, czym są strach oraz lęk. Kwestionuje rozpowszechnione utożsamienie świadomego uczucia strachu z automatycznymi reakcjami obronnymi organizmu. Pokazuje, że mózg może wykrywać zagrożenie i uruchamiać reakcje fizjologiczne, zanim człowiek uświadomi sobie niebezpieczeństwo, ale nie oznacza to jeszcze, że samo subiektywne przeżycie strachu powstaje w jednym odrębnym obwodzie. Na tym tle omawia badania nad ciałem migdałowatym, uczeniem się zagrożeń, pamięcią oraz terapiami. To próba połączenia precyzji naukowej z pytaniem, jak lepiej rozumieć i leczyć cierpienie osób zmagających się z lękiem. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, strach jako świadome doświadczenie, a nie gotowy produkt ciała migdałowatego, najbardziej charakterystyczna teza Ledoux brzmi, że strach i lęk należy odróżnić od mechanizmów wykrywania zagrożeń oraz obronnych reakcji organizmu. W potocznym języku mówi się, że ciało migdałowate wytwarza strach.
Autor uważa takie sformułowanie za zbyt proste i mylące. Struktury podkorowe mogą szybko rozpoznawać istotne bodźce, wpływać na pobudzenie, napięcie mięśni, uwagę, ucieczkę lub unikanie. Są to jednak procesy, które mogą zachodzić bez pełnej świadomej refleksji nad... Subiektywne uczucie strachu pojawia się, według jego ujęcia, gdy człowiek świadomie interpretuje sytuację, własne reakcje cielesne i znaczenie możliwego niebezpieczeństwa.
Ledoux nie neguje biologicznego podłoża emocji. Sprzeciwia się raczej przenoszeniu nazw świadomych przeżyć wprost na obwody badane głównie u zwierząt poprzez obserwację zachowań obronnych. To rozróżnienie ma konsekwencje naukowe i kliniczne. Jeśli odruch obronny oraz świadomy lęk są powiązane, lecz nie tożsame, nie należy oczekiwać, że pojedyncza interwencja w jeden obwód automatycznie usunie złożone doświadczenie pacjenta.
Analiza Ledoux wymaga więc dokładniejszego pytania. Czy badamy zachowanie, fizjologię, nieświadome wykrycie zagrożenia, czy świadomie odczuwany strach? Po drugie, obwód i przetrwania wyjaśniają reakcję na zagrożenie, lecz nie wyczerpują ludzkiego lęku. Ledoux opisuje mózg jako system wielu współpracujących procesów, a nie jako zestaw szuflad z pojedynczymi emocjami. Szczególne miejsce zajmują tak zwane obwody przetrwania, dawniej często nazywane obwodami strachu. Ich zadaniem jest wykrywanie zagrożeń i organizowanie działań zwiększających szanse ochrony organizmu.
Mogą uruchamiać czujność, zmiany autonomiczne, zamieranie, wycofanie lub przygotowanie do działania. Ciało migdałowate odgrywa w tych procesach ważną rolę, zwłaszcza w uczeniu się związków między sygnałami a zagrożeniem. Autor podkreśla jednak, że wniosek z badań nad tymi układami powinien być ostrożny. Reakcja obronna obserwowana u zwierzęcia nie daje bezpośredniego dostępu do jego świadomego przeżycia.
A u człowieka podobna reakcja może mieć różne znaczenia zależnie od kontekstu i wiedzy.
Lęk jest zwłaszcza podatny na wpływ przewidywań, wspomnień, języka i wyobrażonych scenariuszy przyszłości. Dlatego nie da się go w pełni opisać wyłącznie przez jeden biologiczny mechanizm alarmowy.
Ujęcie Ledoux zachowuje wagę neuronauki, jednocześnie ograniczając nadinterpretację jej wyników. Pozwala też lepiej zrozumieć, dlaczego osoba może odczuwać silne zagrożenie mimo braku bezpośredniego niebezpieczeństwa oraz dlaczego racjonalna wiedza o bezpieczeństwie nie zawsze natychmiast uspokaja ciało.
Po trzecie, pamięć, interpretacja i przewidywanie przyszłości budują doświadczenie lęku. W książce lęk nie jest przedstawiony jako proste echo bodźca, lecz jako doświadczenie konstruowane z wielu źródeł informacji. Człowiek ocenia obecną sytuację w świetle tego, co pamięta, czego się nauczył, co dzieje się w jego ciele i czego spodziewa się za chwilę.
Właśnie zdolność do tworzenia scenariuszy przyszłości sprawia, że lęk może utrzymywać się długo i dotyczyć zdarzeń, które nigdy nie nastąpią.
W przeciwieństwie do bezpośredniej reakcji na nagły bodziec, lęk często wiąże się z niepewnością, przewidywaniem i nadawaniem znaczenia niejednoznacznym sygnałom.
Ledu wskazuje tym samym, że świadome uczucia są związane z szerszymi systemami poznawczymi, w tym z pamięcią i uwagą.
Nie sprowadza ich do reakcji obronnej wyzwalanej w chwili zagrożenia.
Ta perspektywa wyjaśnia, dlaczego te same objawy pobudzenia fizjologicznego mogą zostać zinterpretowane jako panika, ekscytacja albo zwykłe zmęczenie.
Znaczenie przypisane sygnałom ciała i sytuacji ma wpływ na przeżycie, choć nie oznacza to, że można dowolnie zdecydować, by nie odczuwać lęku.
Konstrukcja doświadczenia zachodzi na bazie realnych procesów mózgowych, wcześniejszego uczenia się i aktualnych warunków.
Książka odrzuca więc zarówno skrajny biologiczny determinizm, jak i pogląd, że lęk jest wyłącznie kwestią świadomego nastawienia.
Po czwarte,
rozdzielenie terminów porządkuje badania nad zwierzętami i zaburzeniami lękowymi. Istotną częścią argumentacji Ledoux jest krytyka terminologii używanej w badaniach emocji.
Autor zwraca uwagę, że określenia takie jak strach bywają stosowane równocześnie do zachowania zwierzęcia, aktywności określonego obwodu neuronalnego, zmian fizjologicznych oraz świadomego uczucia człowieka.
Takie skróty ułatwiają komunikację, ale mogą sugerować silniejszą ciągłość między zjawiskami, niż pozwalają stwierdzić dane.
Ledoux proponuje mówić o reakcjach obronnych i obwodach przetrwania, kiedy opis dotyczy automatycznych mechanizmów, a pojęcia strachu i lęku rezerwować dla świadomego doświadczenia. Nie jest to wyłącznie spór o słowa.
Od sposobu nazywania zależy, jakie pytania stawia się w laboratorium i jakie wnioski wyciąga się dla pacjentów. Badania warunkowania zagrożenia.
Wygaszania reakcji czy unikania są bardzo wartościowe, lecz ich wyników nie należy automatycznie traktować jako pełnego modelu ludzkiego cierpienia lękowego.
Zaburzenia obejmują bowiem także uporczywe myśli, interpretacje, pamięć autobiograficzną, społeczne znaczenia i świadome poczucie utraty kontroli.
Precyzyjniejszy język może pomóc połączyć badania podstawowe z psychiatrią bez obietnic, których nauka jeszcze nie potrafi spełnić.
Zarazem nie przekreśla on badań na zwierzętach, tylko wyznacza granice ostrożnej analogii między zachowaniem obronnym a ludzką emocją.
Na koniec, leczenie wymaga łączenia wiedzy o mózgu z pracą nad świadomym doświadczeniem. W końcowych rozważaniach Ledoux odnosi swoją teorię do leczenia.
Omawia rozwój podejść farmakologicznych i psychoterapeutycznych, ale nie przedstawia jednej uniwersalnej metody ani nie obiecuje szybkiego rozwiązania.
Jego podstawowa sugestia jest bardziej metodologiczna. Skoro automatyczne wykrywanie zagrożeń, reakcje ciała i świadome uczucie lęku są procesami powiązanymi, lecz częściowo odrębnymi, skuteczne interwencje powinny uwzględniać tę złożoność. Leki mogą wpływać na pobudzenie, sen, reaktywność i inne biologiczne składniki objawów.
Psychoterapia może natomiast pracować z oceną sytuacji, przewidywaniami, unikaniem, pamięcią oraz sposobem nadawania znaczenia doświadczeniom.
Ledoux szczególnie akcentuje możliwość, że neuronauka będzie użyteczna nie tylko przy projektowaniu leków, lecz także przy udoskonalaniu terapii rozmową.
Nie wynika z tego, że terapia ma zostać zastąpiona językiem skanów mózgu.
Przeciwnie, model autora uzasadnia wagę świadomego poziomu doświadczenia, którego nie da się zredukować do samego odruchu.
Książka przypomina również o ograniczeniach obecnej wiedzy. Zrozumienie mechanizmów zagrożenia nie przekłada się automatycznie na leczenie każdego zaburzenia.
Stanowi jednak podstawę dla bardziej trafnych hipotez, lepszego rozróżniania objawów i ostrożniejszego oceniania, co dokładnie zmienia dana metoda terapeutyczna.
Podsumowując, Anxious będzie szczególnie wartościowa dla czytelników, którzy chcą zrozumieć lęk poza uproszczonymi hasłami o mózgu w trybie alarmowym.
Mogą po nią sięgnąć osoby zainteresowane psychologią, neuronauką, psychiatrią i psychoterapią,
a także studenci oraz praktycy potrzebujący przeglądu sporów pojęciowych wokół emocji. Nie jest to jednak lekka książka poradnikowa ani zastępstwo dla diagnozy czy leczenia.
Jej styl wymaga gotowości do śledzenia argumentów dotyczących badań, definicji i ograniczeń wnioskowania z danych eksperymentalnych. Dla osoby doświadczającej lęku, największą korzyścią może być bardziej precyzyjny obraz własnych objawów. Pobudzenie ciała, automatyczne unikanie i świadome poczucie zagrożenia nie muszą być jednym i tym samym procesem, nawet jeśli w życiu występują razem. Taka perspektywa może ułatwić realistyczne rozumienie roli terapii i leków. Na tle wielu książek o lęku publikacja Ledoux wyróżnia się tym, że nie poprzestaje na popularnym wskazywaniu ciała migdałowatego jako źródła strachu. Zamiast tego analizuje, co właściwie można uznać za reakcję obronną, a co za świadome uczucie oraz dlaczego różnica ma znaczenie dla nauki i praktyki klinicznej. Jej siłą jest połączenie historii badań z krytycznym podejściem do języka neuronauki. To książka przede wszystkim dla tych, którzy cenią intelektualną ścisłość i wolą złożone, uczciwie przedstawione wyjaśnienia od prostych neurobiologicznych sloganów. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Joseph Ledoux, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.